Drodzy bracia i siostry, pokój wam. Zanim zapomnę, podam pozdrowienia z zboru w Warszawie, bo jak zacznę mówić wykład albo wstęp, to już zapomnę na pewno. A bracia na zebraniu w czwartek jeszcze prosili, żeby was serdecznie pozdrowić. Dziękuję. Drodzy bracia i siostry, tutaj wstyd się przyznać. Brat mówił, że tyle konwencji już zorganizowaliście w Andrychowie, a ja jestem pierwszy raz na tej konwencji. I powiem braterstwu, że stanąć teraz tutaj przed wami nie jest rzeczą łatwą, ale z przyjemnością stoję tutaj, żeby się podzielić pewnymi słowami, pewnymi, mam nadzieję, słowa, które będą skierowane do wszystkich was, skierowane też szczególnie do młodzieży. Bo takim zadaniem też mnie tutaj nałożono taką przyjemność, że mogę powiedzieć coś bardziej do młodzieży również. Chciałbym najpierw podziękować Panu Bogu. Podziękować za to, że nas zgromadził właśnie tutaj. Że możemy się spotkać w takim gronie braterskim. Że będziemy starali się wspólnie święcić ten dzień święty i wspólnie uświęcać się przez Jego Słowo. A Słowo Pana trwa na wieki. Myślę, że samo to Słowo, które słyszeliśmy dużo wykładów na temat właściwości wieczności, na temat jak Biblia, jak Słowo Święte jest rzeczywiście o charakterystykach Pisma Świętego. I zdecydowałem, że jednak nie będę o tym mówił. Będę mówił o pierwszym liście Piotra 1,25. Ten cytat Izajasza. Będę mówił o tym, ale troszeczkę w innym kontekście. Wykład ma być do młodzieży. Młodzież oczekuje słów o życiu. O tym, jak Słowo Boże, które żyje i trwa, ma wpływać na nasze życie. Także ten wykład będzie o życiu. I chciałem wam powiedzieć właśnie na sam początek, zanim przejdziemy do samego prawdziwej treści wykładu, że pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, te wersety od 13 do 25, które nie odczytam jeszcze raz, ale które zachęcam was do czytania, tak naprawdę mówią o życiu. Tam są wiele wersetów, które cytujemy w wielu różnych tematykach. Cytujemy wersety o świętości Boga, cytujemy wersety o skoro dusze wasze, przepraszam, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego. Czyli, które pokazuje na to, że odrodzenie jest właśnie przez Słowo Boże. Nie z nasienia skazitelnego, ale z nasienia nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Ten werset, który często cytujemy, pada w pewnym kontekście. W pewnym kontekście, który mówi apostoł Piotr poprzednio właśnie podaje różne nauki, które można nazwać naukami teologicznymi. O świętości Boga, o sądzie, o tym, że Jezus Chrystus był przeznaczony przed założeniem świata. O tym, że przelał swoją krew i nas odkupił swoją krwią, że ta krew jest drogocenna. To są wszystko nauki teologiczne. A Piotr nam mówi, że te wszystkie nauki, te nauki, które są opisane w tym pierwszym liście Piotra, one mają nas odrodzić, bo to jest Słowo Boże. Apostoł Piotr właśnie, sam jak przeanalizujemy ten tekst, wskazuje na to, wskazuje, że właśnie te nauki, o których mówił, one mają na nas wpływać, one mają wpływać na nasze życie. Bo on jeśli cytuje, jak napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, czyli że Bóg jest święty. To jest pewna nauka, to jest świętość Boga. On to cytuje i mówi, musimy z tego przełożyć, jeśli tak wierzymy, jeśli taka jest nasza wiara, to my musimy to przełożyć na nasze życie. Jeśli wiemy, on mówi, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, czyli jeśli mamy taką wiarę, jeśli wierzymy, że Pan Jezus przelał swoją krew za mnie, to musi mieć konkretny wpływ na nasze życie. Jeśli uświęciliśmy nasze dusze przez posłuszeństwo prawdzie, jeśli dla nas rzeczy najważniejsze są rzeczywiście w tej księdze i ta księga nas uświęca, to on mówi, że to musi nas prowadzić do miłości. To musi nas prowadzić do miłości braterskiej. Czyli Słowo Boże żyje i trwa i jest skuteczne i ma nas prowadzić do odrodzenia. Ale wersety te kończą ten rozdział, pierwszy rozdział Piotra kończy się wersetami, przeczytam końcówkę, 22, 3, 4 i 5. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które zostało wam zwiastowane. To słowo ma zmieniać nasze życie. I to słowo tutaj jest określone z jednej strony, mówi w tym wersecie 23, nie z nasienia skazitelnego, ale z nasienia nieskazitelnego. I potem tłumaczy nam Słowo Boże, czym jest skazitelność, a czym jest nieskazitelność. Skazitelność, apostoł Piotr nam mówi, możemy zobaczyć na podstawie ciała. Mówi, nasze ciało, nasza cielesność to skazitelność. Mówi, a nasze ciało jest jakie? Jest jak trawa, jego chwała jak kwiat. Mijają. Tak jest w świecie, że pewne rzeczy mijają, pewne rzeczy nie są trwałe. A z drugiej strony, Słowo Boże nieskazitelne, Słowo Boże, które żyje i trwa. Wierzymy, że trwa na wieki, tak jak było powiedziane. Wierzymy, że to jest definicja nieskazitelności. I to nam daje definicję pewnego wersetu, który też bardzo znany, z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, który mówi, a gdy to, co skazitelne, oblecze się w to, co nieskazitelne, wtedy pochłonięta będzie śmierć. Można by powiedzieć, że ten werset nam daje, te wersety nam dają tą definicję. Te wersety nam mówią, jest coś z jednej strony, jest coś z drugiej strony. Jak przeczytamy Biblię, jak popatrzymy na Biblię, to zobaczymy, że wiele pojęć, wiele rzeczy jest zbudowanych na dualizmie, można by powiedzieć, w Biblii, albo na pewnych pojęciach, które są sprzeczne. Jest bardzo dużo takich pojęć, które działają wspólnie. Jest dobro, jest zło. Jest życie, jest śmierć. Jest duch, jest ciało. Jest nieskazitelność, jest skazitelność. Jest światło, jest ciemność. Jest coś, co jest wieczne, i coś, co jest krótkie, coś, co mija. Jest prawda, jest fałsz. Jest czystość, jest grzech. Jest błogosławieństwo i przekleństwo. Jest zbawienie i potępienie. Te słowa wszystkie działają w jakiś sposób wspólnie. I można powiedzieć, że te wszystkie pojęcia to nic innego jak historia ludzkości, której tor został nadany już w Edenie. Bo to jest historia poznania dobra i zła. I przed każdym z nas stoi dobro i zło. Przed każdym z nas jest nasza cielesność, mijająca, nasze krótkie życie, które mija jak trawa. A z drugiej strony jest takie coś jak duchowość, jak nowe stworzenie, jak natura nieskazitelna, jak coś, co jest nam obiecane w bardzo wielu miejscach i które określamy właśnie życie wieczne, ale które pierwszy list do Koryntian określa bezpośrednio jako właśnie nieskazitelność. I ten element jest określony właśnie, który jako nieskazitelność mówi, że to nie jest jak trawa. Jego właściwości nie są właściwości trawy, która przemija, ale żyje i trwa. Dziś, tak samo jak przed narodem izraelskim, Bóg nam mówi. 5 Mojżeszowa, 30 rozdział, 19 werset. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Przed nami dobro i zło, życie i śmierć. Skazitelność, nieskazitelność. Ale przed nami jest także słowo, które pada w tym wersecie. Wybierz przeto życie. Przed nami wybory. Przed nami nasze życie jest pełne wyborów. Nasze życie może się składać z posłuszeństw lub nieposłuszeństw. Mogą być nasze dobre wybory, ale też i nasze gorsze wybory. Może być coś, co nas uświęca i coś, co nas brudzi. I można powiedzieć, że to jest każdy nasz dzień. Każdy nasz dzień tak wygląda, że mamy takie wybory. To nasze dobre myśli w naszym sercu, nasze czyste myśli, albo nasze serce pełne złości, kwasu. To nasza nadzieja piękna i pozytywna, a z drugiej strony defetyzm i poddanie się, nie uda się. To nasze zwycięstwa i nasze porażki. Takie jest nasze życie. To nasza pewność i nasze bojaźń. To nasze wybory racjonalne i te nieracjonalne. To nasza mądrość i nasza głupota. To nasze otwarcie na prawdę i na słowo prawdy. I nasza zatwardziałość. Takie jest nasze życie. Taka jest nasza codzienność, można powiedzieć. I w każdym dniu przed nami mamy życie i śmierć. Skazitelność, nieskazitelność. Wybór siania dla ducha lub wybór siania dla ciała. Tak jak mówi list do Galacjan, 6 rozdział, 7-8 werset. Mówi tak. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Takie jest nasze życie. Możemy siać dobre rzeczy. Możemy siać dla ducha. Lub możemy siać dla ciała. Ale apostoł Paweł nas zapewnia, że jeśli nasze życie będzie wyglądało, że będziemy siali dla ciała, to nie ma co błądzić. Nie ma co nawet myśleć, że wszystko dobrze będzie, że to, co nasze ciało nieskazitelne, nasze ciało skazitelne oblecze się w nieskazitelność. Tak samo mówi lekcja z Nikodema, że żeby powstać, bo to, co przepraszam, to, co jest zasiane duchowo, duchem jest. Do Nikodema Jezus mówi. Nie można oszukać pewnych rzeczy. Nie można oszukiwać siebie w swoim życiu. Nie można siebie oszukiwać, że będziemy tutaj żyli trochę tak, trochę tak. I że na koniec będzie wszystko dobrze. Nie można się w taki sposób oszukiwać. Kiedy jesteście młodym, mamy przed nami wiele wyborów. Mamy może nawet ich trochę więcej niż osoby, które już te wybory, te główne kierunki już uczyniły. My, młodzi, nadajemy kierunek pewnym rzeczom na naszemu życiu. Nasze życie jeszcze nie ma kształt ostateczny. Zresztą chyba nigdy ostateczny nie jest, ale w młodym wieku zdecydowanie można jeszcze ten kształt mocno zmienić. Kiedy jesteśmy młodzi, budujemy własny system wartości. Kiedy jesteśmy młodzi, bardzo obserwujemy nasze otoczenie. I co często widzimy? Brak ideałów, pewien relatywizm, czasem pewne przegnębienie. Czasami młodzi ludzie zderzają się ze słowami: życie ciebie nauczy. Albo zobaczymy, jak ty sobie poradzisz. Albo nie jest to takie proste. Widzimy, że czasami forma przerasta nad treścią. Widzimy, że przyzwyczailiśmy się czasami do pewnej formy i że ona jest nabiera dużej wartości. Dla młodego człowieka odczytywane to jest jednoznacznie. Brak prawdziwości. Młodzi ludzie są pełni ideałów. Młodzi ludzie nie patrzą, że życie nauczy. I tak można powiedzieć, że Pan Bóg tak to skonstruował. Bo tak jest, że młodzi ludzie wchodzą w pewien wiek i zderzają się z pewną rzeczywistością. Widzą, że ludzie się boją często. Że często wybieramy drogę, ponieważ ona jest prosta. Bo wymaga mało wysiłków. Niestety, to co mówię i które to zderzenie się dzieje z pewnymi rzeczami w świecie, to też to się dzieje niestety też w społeczności. Mówię o pewnym zderzeniu, który moim zdaniem jest pewnym faktem. Bo młodzi ludzie są wrażliwi na pewne rzeczy. Nie mówię, że wszystko jest źle. Nie mówię, że młodzi są dobrzy, starzy. Nie. To nie, w ogóle nie jest taki przekaz. Tylko mówię, że istnieje pewne zderzenie, które sami widzimy. Młodzi ludzie mają przed sobą też wybór. Czy ja wchodzę w tą matrycę, tak jak moje otoczenie widzi, tak jak inni myślą. I czasem młody człowiek sobie myśli, ja tutaj nie pasuję. Ja tutaj nie do końca się odnajduję tutaj. Czasami nawet powie, ja tak nie chcę. Można powiedzieć czas buntu młodzieńczego. Można powiedzieć, że minie mu. Można powiedzieć, że życie go nauczy. Można powiedzieć, że jest to dziecko, które się buntuje, które nie jest posłuszne swoim rodzicom, które nie jest posłuszne pewnym ramom. Ale myślę, że bardzo dobrze, że ten okres buntu jest. I myślę nawet, że Pan Bóg tak skonstruował i tak wygląda życie. Bo życie zaczyna się od rodzenia, idzie aż do śmierci. Bo życie jest takie, że młody człowiek dorasta bez bagażu pewnego, bez bagażu życia i tak dalej. Dorasta też intelektualnie, zderza się potem z pewną rzeczywistością. Zderza się z rzeczywistością. I tak to jest po prostu. Myślę, że bardzo dobrze, że są młodzi pełni ideałów. I powiedziałbym, że Biblia jest pełna ideałów. Ideał zachowania w Biblii jest przedstawiony. Ideał kontaktu z Bogiem. Ideał społeczności. I Biblia używa słów jednoznacznych. My często tonujemy, my często mówimy tak, ale. A Biblia jest często bardzo wyraźna. Używa słów takich jak świętość właśnie. Mówiąc o nas, nie mówiąc wyłącznie o Bogu. Mówi, bądźcie świętymi. Mówi o społeczności jako o ciele Chrystusowym. Wiadomo, jest to obraz. Ale ten obraz jest mocny. Mówi o jednomyślności, o jedności. Słowa, z którymi no, my mówimy, nazywamy je właśnie ideałami. My mówimy, to nie jest możliwe. Życie. Życie nas tego nauczyło. A to są wszystko ideały. Powiem Batescu, że miałem kiedyś wykład o grzechu. I tak naprawdę o naszym podejściu do grzechu. O tym, że jako społeczność, moim zdaniem, mamy niecałkiem odpowiednie podejście do grzechu. Że to nasze podejście w tej chwili niszczy naszą szczerość, naszą prawdziwość wobec Boga i wobec braci. I wszystko z tym wykładem zaczęło się od tego, że sam czuję, po pierwsze, że każdy z nas musi sam sobie radzić ze swoim własnym grzechem. I po drugie, że zeznanie świadectw w naszej społeczności w tej chwili nie jest zupełnie możliwe. A przecież Biblia nam tyle o tym mówi. A ja zgadzam się z zdaniem, że nawet sam powiem, w moim zborze w Warszawie nie wyobrażam sobie przeprowadzenia prawdziwego zeznania świadectw i zeznawania swoich grzechów, tak jak mówi Biblia. Ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego potrafimy powiedzieć, nie przyniosłoby to dobrych rezultatów? Dlaczego dla nas jest to takie oczywiste, że słowa Biblii nie sprawdzają się w naszym wypadku? Biblia nam nie mówi o jakichś złych rezultatach takich rzeczy. Biblia nie mówi nam, że to przyniosłoby zły wpływ na społeczność. Biblia nam nie mówi, że to będzie niszczyło społeczność. Biblia nam mówi, że będzie budowało to społeczność. Że będzie to pozwalało uregulować nasz stosunek z Panem Bogiem. Biblia nam podaje wyłącznie pozytywne rezultaty. A więc dlaczego? Ja widzę jedną odpowiedź tylko możliwą. Bo na pewno błąd nie jest w Słowie Bożym. Błąd jest w nas. Mamy złe podstawy, źle podchodzimy do czegoś. I te złe podstawy stały się częścią nas. I powiem bratestwu, że po tym wykładzie miałem bardzo zróżnicowane rozmowy. Wiele braci było bardzo takich entuzjastycznie nastawionych co do treści ogólnie wykładu, ale wszyscy na temat wyznawania grzechów mówi, to się nie uda nigdy. Wszyscy. My mamy troszeczkę w tej kwestii takie podejście, że lepiej, żeby pewne rzeczy nie wychodziły, albo lepiej, żeby jak już wychodzą, żeby je jak najszybciej zamknąć. I młody człowiek, widząc to, mówi, widocznie tak musi być, widocznie tak społeczność działa, widocznie tak to, żeby to dobrze działało, to tak musi być. Młody człowiek mówi, widocznie każdy z braci starszych, z braci, którzy z rodziców, widocznie każdy sobie radzi z tym grzechem. Każdy sobie radzi, bo każdy przychodzi na zebranie, każdy modli się do Boga. Każdy mówi o czystości. A ja nie jestem taki czysty. Młody człowiek sobie myśli, czy ja jestem taki czysty? Czy ja jestem szczery? I może powiedzieć, tak musi to być. Tak widocznie jest, że to są rzeczy, to są pewne ideały, to są pewne rzeczy, one tak są napisane, ale one tak naprawdę nas tak do końca, to nie ten. Bo tak naprawdę każdy powinien swoje sprawy regulować z Panem Bogiem, ale jeden sobie da radę lepiej, drugi gorzej. Jako młody, wierzący człowiek zapewniam braterstwa, że nie jest możliwe nie mieć poczucia winy. Bo każdy młody człowiek jest świadomy, że popełnia pewne błędy, że nie żyje w zupełnej zgodzie z Pismem Świętym. Każdy młody człowiek wierzący sobie zdaje z tego sprawę. Każdy sobie zdaje sprawę, że grzeszy. I może mieć poczucie winy. Jeśli społeczność nie spełnia tej roli, którą nadaje mu Biblia, tej roli oczyszczającej, to młody człowiek pozostaje w tej walce sam. Pozostaje w tym uczuciu grzechu i winy. I rzadko znajduje pomoc rzeczywiście w rodzicach. Ponieważ jest to rzeczywiście ten wiek buntu, jest to ten wiek, gdzie trudno się nawet rozmawia o pewnych rzeczach, bo jest też taka prawda, że często jest tak, że młody człowiek jeszcze pewne rzeczy nie potrafi wypowiedzieć dokładnie tak myśli. On to czuje, pewne rzeczy. Ale on na przykład nie znajdzie jako młody człowiek wesetów, które zbuduje to pewne rzeczy. Młody człowiek dużo czuje. I często dobrze czuje, powiem braterstwu. Rzadko rodzic powie, słucham, opowiedz mi o swoich problemach, o twoich codziennych problemach, o twoich dylematach, o twoich słabościach. O tym, jak ty sobie radzisz z tymi słabościami. I powiedzieć, słuchaj synu, każdy je ma. Ja też mam. Ja też mam słabości. Ja też muszę sobie jakoś z nimi radzić. Nie jesteś gorszy. Nie masz gorszego ciała. Nie masz większych pokus niż ja miałem albo niż twój przyjaciel, który siedzi przy tobie ma. Ale no i tutaj dochodzimy do tego, co jest najważniejsze. Czy my potrafimy dać coś na szali? Czy my potrafimy przedstawić prawdę bez zakłamań? Prawda, która mówi, że od twoich wyborów tak naprawdę wiele zależy. Czy my potrafimy przedstawić, że masz wybór? Że Pan Bóg mówi, wybieraj. Kładę przed tobą dwie rzeczy, ale ty wybieraj. I wybieraj dobro. Uczyniłem ciebie wolnym człowiekiem, ale chciałbym, żebyś wybierał dobro. Taka jest moja wola. I tak Bóg mówi do ciebie, młody człowieku. Tak Bóg mówi do ciebie. Ja daję ci wolność. Możesz robić zło. Taka jest zasada wolności. Ale ja ciebie proszę, wybieraj dobro. Droga młodzieży. Spotkacie się z bardzo różnymi problemami w własnym życiu. Spotykacie się. I to są bardzo prawdziwe problemy. Nie można, nie wolno powiedzieć, że dla chrześcijanina takich problemów nie ma. Kiedy dziecko jest otoczone pewnymi rzeczami, kiedy młody człowiek jest otoczony pewnymi rzeczami, nie można powiedzieć, że ale dla chrześcijanina takich rzeczy nie ma. One są, tylko on musi walczyć z nimi. I on musi rzeczywiście wybierać to, co dobre. I te problemy dla młodego człowieka tak naprawdę rzadko pochodzą z tła doktrynalnego. Tło jest życiowe. Z życia codziennego, zderzenia nawet można powiedzieć doktryny i rzeczy, które są święte z naszym życiem codziennym, które jest ziemskie. Tak samo jak jest zderzenie, Biblia nam opisuje w liście do Rzymian, zderzenie zakonu, który jest święty z naszą cielesnością. Biblia nam mówi, nie ma szans, bo zakon jest duchowy, ja zaś cielesny. Widzicie różne rzeczy wokół was. Macie potrzebę często ideałów, macie potrzeby rzeczy prawdziwych. Potrzebujecie również uczuć, potrzebujecie akceptacji. Potrzebujecie zrozumienia również. Czy my potrafimy zrozumieć naszą młodzież? Czy my potrafimy ich zaakceptować? Czy my potrafimy zaakceptować, że oni są jeszcze młodzi i pełni ideałów? Czy my potrafimy zaakceptować, że Pan Bóg tak chciał? Żeby młodzi ludzie byli pełni ideałów. Problemy są różne. Dla jednego jedna rzecz jest problemem, która dla drugiego wcale nie jest problemem. I odwrotnie. Dla niejednego będzie problemem, czy wyjść z kolegami na piwo. Dla drugiego będzie problemem integrować się z kolegami, wiedząc nawet, że tam zupełnie wszystko nie jest tak dobre. Szukać uznania u innych, u koleżanek, u kolegów. Potrzeba sukcesu również, uznania. Być może jeśli w domu nie zupełnie czuję się spełniony, nie widzę, że rodzice doceniają mnie, to ja będę szukał spełnienia, sukcesu w innym miejscu. Czy sukces dla mnie jest wartością? Czy sukces w szkole dla mnie jest wartością, albo czy jest ważny? Czy on jest miarą sukcesu? Jest też wybór. Jak spędzę weekend po prostu? Jak swój czas rozłożę? Jakie są moje priorytety? Na przykład też, czym będę chciał dziewczynie zaimponować? To przed nami młodymi cały czas pełno wyborów. Wybór partnera życiowego. Jakimi kryteriami się posłużyć? To jest wybór. Wybór jest również, czy ulec pokusie, kiedy ona jest. Wybór jest też, czy mam się śmiać, kiedy chce mi się płakać. Wybór może być małe kłamstwo. W dobrej sprawie, wiadomo. Albo czy mogę troszeczkę oszukać władzę, czy mogę troszeczkę oszukać system. Czy może przemknę oko przed problemem dla świętego spokoju? Czy mogę pójść na dyskotekę? Tam będzie akurat moja dobra koleżanka. Czy ja mogę wtedy? Młodzi mają pełno wyborów, pełno pytań, pełno sytuacji życiowych przed sobą. I czynią wybory w każdej chwili. I można powiedzieć, że Biblia nie zawsze daje jednoznaczną odpowiedź na problemy, które młody człowiek spotyka. I ja również nie dam wam jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, problemy, które dotykałem wcześniej. Niektóre postaram się szybko troszeczkę omówić dzisiaj. Nie dam wam recepty. Ale przy waszych codziennych wyborach nie użyję tu słów apostoła Pawła. Wzywam was, droga młodzieży, moi umiłowani, do tego, żeby właśnie wybierać dobro. Żeby w waszych codziennych wyborach wybierać dobro. Bo Pan Bóg kładzie przed tobą życie i śmierć. Dobro i zło. Ale wybierz dobro. Wzywam was również do tego, żeby nie grzeszyć. By nie zrobić czasami kroku, który będziecie potem żałowali. Być może całe wasze życie. Wzywam was, by w trudnych chwilach postarać się znaleźć pomoc w waszych braciach, w społeczności. Wzywam was również do tego, żeby się nie czuć zbyt silnie, zbyt pewnymi siebie. Żeby w was nie było takie uczucie, że ja mam dobrze poukładane w głowie, ja sobie poradzę. Bo istnieje możliwość, że sobie nie poradzicie. Pamiętajcie, że Biblia nas uczy, że grzech jest przyjemny być może, ale grzech jest krótki. Przed tobą są rzeczy, które mijają i rzeczy, które trwają wiecznie. Cielesność, ciało mija. A duchowość trwa na wieki. Pamiętajcie również, i przeczytamy werset najpierw, list do Hebrajczyków, 4 rozdział. Przepraszam, to będzie 3 rozdział. 3 rozdział, 13 werset. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Biblia nas nawołuje do czego? Do napominania siebie codziennie. Do napominania, ale w konkretnym temacie. Do przypominania sobie, jedni drugim. Myślę, że szczególnie młodym trzeba to przypominać. Że grzech jest oszustwem. Oszustwo grzechu. Tak, grzech jest zawsze oszustwem. Począwszy od nawoływania szatana do Ewy w ogrodzie Eden. Oszustwo. Oszustwo, które doprowadza do grzechu. Oszustwo, że nie zginiesz. Nie będzie konsekwencji. Nie będzie konsekwencji w tym życiu, ani w przyszłym życiu. To jest oszustwo. Oszustwo, żadną śmiercią nie pomrzeczy. Oszustwo może brzmieć w taki sposób. Rób tak, bo to jest pełnia życia. Rób tak, bo ludzie, które tak robią, są ludźmi szczęśliwi. Grzeszą, są szczęśliwi. A ty jesteś taki jakiś trochę, taki trochę smutny. A patrzcie, jak oni są szczęśliwi. Oni są wolni. Oszustwo. Że to jest właśnie szczęście. Że to jest wolność. Że to jest kierowanie własnym sobą. Oszustwo, że spróbujesz tylko raz, a potem odstawisz to. Pokażesz przy okazji wszystkim, że potrafisz. Albo nawet tylko sobie, że potrafisz. Bo czasami człowiek chce sobie coś udowodnić samemu. I to jest oszustwo. Oszustwo grzechu. I Biblia nas nawołuje do tego, żebyśmy siebie napominali. Byśmy o tym przypominali. I Biblia nam mówi, żebyście to robili jak często? Każdego dnia. Każdego dnia musimy to sobie przypominać. I myślę, że kto może takie rzeczy powiedzieć? Kto może powiedzieć, że słuchaj, grzech jest oszustwem. Myślę, że to właśnie my, to są ludzie, którzy już mają trochę więcej lat. Aczkolwiek ja jestem jeszcze na granicy pewnie. Ja też na pewno potrzebuję jeszcze słów od innych, od braci starszych ode mnie, którzy mi powiedzą, słuchaj, ja ciebie proszę, tego nie rób. Nie rób tego. Potrzebujemy takich słów. Nie rób tego, bo ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem i powiem ci, nie rób tego. Ja nie słyszałem takich słów. Ja nie słyszałem słów od kogoś, który rozwiódł się i który by powiedział: słuchajcie, nie róbcie tego. Słuchajcie, nie róbcie tego, bo to jest rzecz, która was zniszczy w jakiś sposób. Zniszczy też wasz stosunek ze społecznością, nawet choćby. Będzie wam trudno odbudować relacje z Panem Bogiem. Ale to jest chyba moje marzenie tylko na razie. Potrzebujemy takich słów, ludzi, którzy powiedzą: słuchaj, nie rób tego, ale. I właśnie znowu to ale. Potrzebujemy takich słów, które ktoś powie: nie rób tego, bo. I poda ten drugi element na szalnie. I powie, że prawdziwe szczęście, że to, co chcesz zrobić, być może da ci nawet szczęście w jednej chwili, ale potem ciebie zniszczy. A prawdziwe szczęście jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa wolność jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwe stosunki między ludźmi nie są zbudowane na sile albo na pokazywaniu pewnych rzeczy. Ale muszą być zbudowane na szczerości, na prawdzie, na miłości. Musimy położyć na szali szczęście. Być może tu, teraz, ale tylko teraz. A z drugiej strony szczęście w Chrystusie. Teraz i na wieki. Musimy wstawić na tą szalę wolność oferowaną przez świat, że wszystko możesz. Wszystko możesz i powinieneś się z tym bardzo dobrze czuć, że wyrażasz swoją wolność w taki sposób. A z drugiej strony wolność, która jest dana nam przez Słowo Boże. Wolność dana nam przez prawdę, bo poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jak to wytłumaczyć? Jak wytłumaczyć, że Biblia proponuje nam inną wolność i także inne niewolnictwo, inną służbę? Bo zawsze. I tu znów należy sięgnąć do tego, że pewne rzeczy są zbudowane na tym dualizmie, na tej, że są dwa elementy połączone zawsze. Bo zawsze jesteśmy również niewolnikami czegoś. Biblia przez usta apostoła Pawła w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 16 wersetem się mówi nam tak. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Zawsze będziemy czemuś służyli. Zawsze będziemy niewolnikami czegoś. Możemy być niewolnikami grzechu ku śmierci. Możemy być niewolnikami posłuszeństwu prawdzie, czystości, ku sprawiedliwości, ku życiu. Powiem wam szczerze, drodzy bracia i siostry, że jako młody człowiek nie czułem się wolny. Jako młody człowiek czułem raczej coś, co nazwałbym ciężar. Czułem, że jestem dzieckiem rodziców poświęconych, że ode mnie wymaga się coś więcej od innych. Czułem cały czas, że Pan Bóg istnieje, ale czułem również, że muszę się zachowywać inaczej niż moi rówieśnicy. Czułem, że muszę być inny, że nie mogę grzeszyć. Czułem to i dla mnie był to ciężar. Dla mnie to było wymaganie, to była wysoka poprzeczka. I z ciężarem czasami trudno sobie poradzić. Drodzy bracia i siostry, wystarczy popatrzeć na historię nawet dzieci naszych niektórych wybitnych braci w historii naszego ruchu. Jest smutne zobaczyć, że dzieci często nie radzą sobie. Nie radzą sobie z ciężarem. I musimy powiedzieć, że to jest smutne. Bo zawsze to byli ludzie, którzy nie wierzą, żeby nie było zakorzenione w tych ludziach wiara w Pana Boga, że On jest wszechmocny, że On ma plan. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że ci ludzie po prostu, te dzieci wybitnych naszych braci i historii naszego ruchu, niektórzy, bo wiadomo, że nie wszystkich to ten. Ale nie wierzę, żeby oni już nie wierzyli w Pana Boga. A widzimy, że niektórzy sobie nie poradzili z tym ciężarem. Bo istnieje ryzyko, że ten ciężar nas przetłoczy. Istnieje niebezpieczeństwo, że ciężar stanie się zbyt ciężki. I tu znowu, szczególnie dla młodego człowieka, który jeszcze sobie pewnych rzeczy nie poukładał. I wtedy upadamy. I co się dzieje, kiedy upadamy? Co się dzieje, kiedy grzeszymy? Kiedy się oddalamy od Pana Boga? Kiedy się czujemy niezrozumiani, kiedy się czujemy czasami gorsi. Upadamy. A co dalej? I tu trzeba powiedzieć, że co dalej jest bardzo różne. Jeden podnosi się i mówi: nie chcę już nigdy tego robić. Reguluje swoje sprawy z Bogiem. Żałuje swojego grzechu. I rzeczywiście ureguluje. Z czasem wiesz, że można uregulować swoją sprawę z Panem Bogiem. Nawet nie będę wchodził w kwestię, czy jak to jest w stosunku z społecznością, bo to byłby drugi temat. Bo czy społeczność jest w stanie wybaczyć, tak jak Pan Bóg jest w stanie wybaczyć, to jest inny temat. Ale wiele grzechów jest tak, naprawdę takich, że społeczność się nie dowiaduje. I taka jest prawda. Wiele grzechów naszych nie wychodzi na jaw. Wiele grzechów naszych nie jest rozpatrywanych w zborach. Wiele grzechów naszych nie prowadzi do wyłączenia. I wtedy jest właśnie różnie. Albo sobie radzimy i układamy sobie i jest wszystko dobrze i można, wierzę, odbudować relacje z Panem Bogiem. Człowiek powstaje. Upadł, powstaje. Drugi człowiek też podnosi się. Ale drzwi już raz zostały otwarte. W świadomości pozostaje. Zgrzeszyłem, ale podniosłem się. Widocznie taki jest mechanizm. Upadamy, wstajemy, upadamy, wstajemy. Najlepiej, jak nikt się nie dowie. Społeczność, rodzice się nie dowiedzieli. Wszyscy patrzą na mnie tak jak dawniej. Dalej mają do mnie zaufanie. Dalej mówią do mnie bracie. Dalej się uśmiechają. Dalej mogę jechać na młodzieżowe. Dalej mogę się wypowiadać. W sumie jest wszystko w porządku. Społeczność nasza nie pomaga młodym ludziom wyjść z tego mechanizmu, który jest mechanizmem złym, który jest mechanizmem najbardziej zepsutym, który jest mechanizmem, który utrwala sytuację, że każdy sobie jakoś tam radzi. Jeden lepiej, drugi gorzej. Ale sobie radzimy przecież. I to jest oszustwo. To jest oszukiwanie samego siebie, to jest oszukiwanie społeczności. Jak może być dobrze? Jak może być dobrze, jeśli sami siebie oszukiwamy? Dyskutujemy, debatujemy, rozmawiamy o tym, o doktrynach. I zapominamy, że one mają nas uświęcić, tak jak Piotr nam mówi. Zapominamy, że one mają sprawić, że odrodzimy się. Zapominamy, że musimy prowadzić nowe życie wtedy. Bo jeśli tak wierzę, to ja muszę coś zmienić. Jeśli taka jest moja wiara, to ja muszę coś zmienić. O tym mówiliśmy właśnie, o tym mówi Piotr w tym pierwszym liście, pierwszy rozdział. Dlaczego okup jest taki ważny? Jakie uczucia powinien we mnie wzbudzać? A zmartwychwstanie, dlaczego ono jest ważne? Dlaczego nauka o zmartwychwstaniu? Dlaczego nauka o chrzcie, o chrztach jest takie ważne? Ale wróćmy do jeszcze trzeciej możliwości, trzeciego człowieka, który upadł, spróbował czegoś i zasmakował. Pomyśli rzeczywiście, że rzeczywiście to jest wolność. Rzeczywiście to jest szczęście. Ludzie, którzy tak robią, są bardziej uśmiechnięci. I zapomina, że na szali z jednej strony są rzeczy, które przemijają, a z drugiej strony są rzeczy, które trwają wiecznie. Grzech może być przyjemny, ale pamiętajmy, że on jest krótki. Życie jest krótkie. Wszędzie Biblia zawsze opisuje tak, że życie tak naprawdę, nasze życie tutaj na ziemi jest krótkie. Nawet nie będę wspominał o tym, że w przypowieści jest, że może tak być, że dzisiaj Pan przyjdzie i ciebie rozliczy. Nawet ciebie, młody człowieku. Może tak być, że dzisiaj staniesz i będziesz musiał się rozliczyć. Pan Bóg zabierze ciebie. Wszystkie grzechy są krótkie. Nasze życie jest krótkie. Od zdrady małżeńskiej po kłamstwo. Ale skutki, pomyślmy o skutkach. Skutki na naszej psychice. Skutki na naszej społeczności. Skutki na naszą prawdziwą relację z Panem Bogiem. Skutki na naszą szczerość. Ja pamiętam dwa elementy ciężaru w swoim życiu. Ciężar przykazań samych i ciężar radzenia sobie samemu z sobą, z własnymi słabościami. Powiem o tym słowie, dopiero pewna perspektywa, dopiero odpowiednie czytanie Słowa Bożego zdejmuje ciężar, który tak naprawdę sami na siebie nakładamy. Obowiązek jest ciężarem. Tak podchodzili Izraelczycy do przykazań. To jest obowiązek. Jest ciężarem. Ludzie, którzy mają dużo obowiązków, mogą wam to powiedzieć. Ale Biblia nam podaje prawdziwy i życiowy mechanizm. Uwolnij się od ciężaru, nam mówi. To nie Bóg nakłada na ciebie ten ciężar. To nie od obowiązku zależy twoje zbawienie. Ale to powinna być twoja wola. Ty powinieneś pokochać przykazania Boże. One powinny ci być bliskie. Pan Bóg powinien ci być bliski. Jego miłość, Jego łaska. I wtedy przykazania nie będą ciężkie, nie będą ciężarem. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale i 3 werset mówi tak. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że moja relacja tak jakby z Panem Bogiem nie była odpowiednią relacją tak naprawdę. Była zbyt mocno oparta na ciężarze, na obowiązku, a zbyt mało na tym, że jeśli ja kocham Pana Boga, to te przykazania powinny, ja powinienem je pokochać. Tak jak psalmista Dawid będzie często mówił, że rozmyślam nad tym prawem i on go kocha. On go kocha, bo on widzi w tym prawie, widzi Pana Boga. I przybliża się do Pana Boga poprzez Jego święte przekazania. One nie powinny być ciężarem. Drugi ciężar to jest radzenie sobie samemu. Ale tutaj już myślę, że już że już widzieliście moje zdanie na ten temat i jak powinniśmy to robić. Rola społeczności w tym. Już nie będę o tym mówił. A pochylmy się teraz na chwilę nad pewnymi problemami. Problemami ludzi młodych znowu. Pójście na piwo z kolegami. Czy jest to złe same w sobie? Odpowiedź nie. Pójście na dyskotekę albo sam taniec. Czy jest coś złego w tym ogólnie, w samym tańcu? My go troszeczkę diabolizujemy, ale sam taniec nie jest sam zły. Ale, jest pewne ale. Ale kontekst, otoczenie, atmosfera. Trzeba powiedzieć, że pewne rzeczy, pewne otoczenie może doprowadzić do czego? Może doprowadzić do grzechu. Upić jeszcze z kolegami. Stracenie wątku. To już nie jest coś w porządku. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś wtedy bluźni. Ktoś z kolegów. Co ty powiesz wtedy? Będąc w takim prawie samym stanie, czy będziesz mógł mu powiedzieć, słuchaj, nie rób tego? On ci powie, słuchaj, ty widziałeś, jak jesteś napity? Kim ty jesteś, żeby mi takie coś powiedzieć? Dyskoteka, ba, taniec, muzyka, alkohol, pociągająco ubrane dziewczyny. Ale ja przyszedłem tylko potańczyć. Zresztą mam narzeczoną, ona mieszka gdzieś tam trochę dalej. Nie mam, nie, ja przychodzę tylko, ja żadnej złej myśli nie mam, absolutnie. Tak? To ja gratuluję. Ja gratuluję silnej woli. Gratuluję brak słabości, chociaż nawet by w myślach. A wiemy, że patrzenie, pożądanie Jezus określa jako grzech już. Alkohol, przytłumione zmysły, piękna osoba z płci przeciwnej, cielesność nasza. I zapewniam, że już nie ma gwarancji. Wtedy może najczęściej być tak, że ta dziewczyna, ta narzeczona na drugim końcu Polski, to sobie pomyślimy, że a w sumie ostatnio się pokłóciłem z nią. Takie będą takie podszepty szatana, który powie, a być może szatan powie, że masz tyle na głowie, jesteś tylko człowiekiem. Sprawa przegrana. Albo bardzo duże ryzyko sprawy przegranej. Powiedziałbym, że to bardzo duże ryzyko jest już rzeczą, która powinna pewne rzeczy eliminować. Kontekst, otoczenie, warunki. I tu trzeba powiedzieć, warunki, które czasami sami kreujemy. Rozluźnienie, zabawa, mało obowiązujący żart. To wszystko może doprowadzić do grzechu. Inna rzecz. Niewinny flirt. Niewinna znajomość młodych ludzi. No kiedyś ja wam powiem, że ja wierzyłem w to. Jak miałem 12-13 lat, wierzyłem w to i powiem, że szczerze braterstwu, że myślę, że moje myśli nie były grzeszne w takim wieku. Ale patrzę na dzisiejszy świat. Patrzę na dzisiejszy świat, który się zmienia. Ja się zastanawiam, czy 12-13-letni chłopiec, czy dziewczyna dzisiaj może być zupełnie, mieć zupełnie czyste myśli z osobą drugiej płci. Kiedy otoczenie tych dzieci, kiedy te magazyny, kiedy ten są napełnione pewnymi treściami, które no, trzeba powiedzieć, nijak się mają z wartościami, z moralnością. To czy tak może być? Czy w tym świecie tak rzeczywiście może być już? Nie wiem, jak będę wychowywał swojego syna. Bo świat się zmienia również. Nie możemy takich myśli dopuszczać. Żeby młody człowiek miał takie myśli, że gdybym nie miał zasad, pamiętajmy, że jesteśmy cieleśni. Pamiętajmy, że mamy naturę cielesną. I list do Rzymian, który bardzo nam wiele o tym mówi, zacytuję tylko dwa wersety, 8:7-8. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Bardzo ważne wersety. Zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się zakonowi Bożemu. Nie poddaje się prawu Bożemu. Nie poddaje się woli Bożej. Nasze ciało samo nie poddaje się woli Bożej. Bo też nie może. Tak mówi nam Pismo. I walka z cielesnością nie może się odbywać na poziomie zakazów. Apostoł Paweł nam tłumaczy w tym liście, że taka walka jest przegrana. Zakazy, przykazania, ciężar, obowiązek zderza się z naszą naturą. Bo my jesteśmy cielesni. Walka może się być przez przyswajanie sobie Słowa Bożego. Przez odrodzenie przez Słowo Boże, o którym mówiliśmy na początku. Przez Ducha, który ma być w nas. 9 werset tego samego rozdziału. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Ta walka nie ma prowadzić do frustracji, do problemów z samym sobą. Ale niestety ta walka często wymaga dojrzałości. I trudno szukać dojrzałości w młodym człowieku. Jak przeczytamy Hebrajczyków, 5:14 mówi tak. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. Dorośli, dla ludzi, którzy są dojrzali. Dojrzałość człowieka jest w tym, kiedy potrafi rozróżniać właśnie dobro od zła. Kiedy w swoich codziennych wyborach on potrafi rozróżniać dobro od zła. No i wybiera dobro. To wymaga pewnej dojrzałości. U młodych ludzi trudno szukać tą dojrzałość. Bo co mówi nam Pismo tutaj? Którzy przez długie używanie mają władze poznawcze. Przez długie używanie, przez wyćwiczenie. Trudno tego wymagać od młodych ludzi. To co mamy zrobić w takim razie, żeby młodzi ludzie nie popełniali błędów? Po pierwsze, nie wierzę, żeby to było możliwe, żeby młodzi ludzie nie popełniali błędów. Sądząc po ilości błędów, które my robimy, to myślę, że nie można tego wymagać od młodych ludzi. Trudno tego wymagać od nich. Trudno wymagać, żeby zawsze podejmowali dobrą decyzję. A więc co zrobić? Myślę, że dwa elementy odpowiedzi. Musimy zrobić tak, żeby młodzi mieli zaufanie do nas. Żebyśmy my mogli powiedzieć, brat, siostra mówi, słuchajcie, nie róbcie tego. Uwierzcie. Nie wiesz dlaczego, ale uwierz. Ja ci mówię, uwierz mi, nie warto. A jak sam zrobisz, to sam zobaczysz. Ale ja wolałbym, żebyś uwierzył. Do tego jest potrzebne zaufanie młodych ludzi. Do tego jest potrzebne, żebyśmy byli zbudowani na trwałym fundamencie prawdziwości i szczerości. Nie upiększanie pewnych rzeczy. Nie mówienie, że słuchaj, chrześcijanin takich rzeczy nie robi. To nie jest argument. Drugi element odpowiedzi. Musimy mówić młodym ludziom prawdę. Nie możemy mówić. Takie zdanie, które ja słyszałem w mojej młodości, że na przykład palenie papierosów to grzech. Albo wejście do kościoła to grzech. Albo nie wolno chodzić do dyskoteki, bo to grzech. Nie wolno napić się z kolegami, bo to grzech. Poziom naszych argumentów powinien pokazać, dlaczego jesteśmy przeciwni. Zresztą Biblia nie mówi nam, że takie rzeczy to są grzechy. Ale dlaczego nie radzimy takich rzeczy? Dlaczego uważamy, że coś jest złe? Dlaczego uważamy, że te rzeczy mogą doprowadzić do złych rzeczy? I także powinniśmy mówić młodemu człowiekowi, dlaczego powinien wybierać dobro? Zgadzam się z tym, że do pewnego wieku młodzież nie jest w stanie zrozumieć pewnych argumentów. Absolutnie uznaje argument autorytetu. Do pewnego wieku należy powiedzieć nie, po co, bo nie. Tak uznaje to jak najbardziej. Ale w pewnym wieku już te argumenty nie są wystarczające. I również argument, bo to grzech, też nie jest wystarczający. Bo potem młody człowiek dorasta, wyrywa się spod kontroli rodziców, może się zbuntować i sam odkryje prawdę. Ale będzie do tego dochodził w inny sposób. Bo sam będzie też zderzał się z tym procesem poznawania dobra i zła. I daj, Panie Boże, aby nasza młodzież rzeczywiście wybierała to dobro, żeby nie kosztowała za dużo tego zła. Dlatego wzywam was, kochani młodzi, nie stwarzajcie sytuacji dwuznacznych. Nie doprowadzajcie do sytuacji, gdzie będziecie mieli trudny wybór. Nie czujcie się zbyt silni, bo tak samo jak wypadek jest często sumą nieprzewidywalnych rzeczy lub zboczenie z pewnego, z tego, jak to zawsze wygląda. Jak człowiek jest przyzwyczajony, że zawsze idzie dobrze, czasami jest wypadek. Tak samo jest na drodze. Może tak być, że szatan naciśnie na nasz słaby punkt. Może być tak, że nasza siła stanie się naszą słabością. Proszę was, nie zostawiajcie drzwi grzechu, nawet trochę uchylonych, bo szatan to wykorzysta. Podszepcze wam różne rzeczy. Wybierajcie drogę dobrą, bo wasze wybory są dzisiaj bardzo ważne. Wybór szkoły, partnera na życie, miejsce zamieszkania, stylu życia, priorytetów w waszym życiu. Tego nawet jak chcecie, żeby, jak was ludzie będą widzieli. Ale pamiętajcie, zawsze jest czas na dobry wybór. Zawsze przed wami będzie dobro i zło. Są pewne rzeczy, które się wydają neutralne. Być może niektóre są nawet neutralne. Wybór szkoły, takie rzeczy. Powinniśmy potrafić się oderwać od pewnych rzeczy, które są skazitelne i skupić się na rzeczach nieskazitelnych. Na przykład, czy ja będę mieszkał w Warszawie, czy ja będę mieszkał w innym miejscu. Powinno być dla mnie, że tak powiem, rzeczą nie aż tak ważną. Bo to są rzeczy, które są skazitelne. Jeśli ja będę oparty na tych rzeczach nieskazitelnych, to rzeczy nieskazitelne, które się dzieją wokół mnie, będą traciły troszeczkę swoją wartość. Będą niepowodzenia pewne w moim życiu na przykład zawodowym będą mniej ważne, bo ja jestem skoncentrowany na rzeczach nieskazitelnych. Wierzę w to na przykład, że Abraham, kiedy daje wybór Lotowi, wybór ziemi, wiedział, że Lot wybierze dobrą ziemię. Bo tak jest ruch ludzki. Jak dajesz wybór między dwoma dobrymi rzeczami drugiemu człowiekowi, to wybierze to dobrą rzecz. Wierzę, że Abraham w Sodomie by się ustał, bo miał taką silną wiarę. Ale pomyślmy o tym, jak byłoby być może mu ciężko, nawet być może nie tylko jemu, ale jego rodzinie choćby. Przepraszam, przedłużam, ale jeszcze 5 minut. Przepraszam bardzo. Jeszcze powiem 2 słowa o dobrym wyborze. Zawsze jest czas na zmianę. Zawsze jest czas na odrzucenie swojego złego postępowania. Bóg zawsze jest w stanie wymazać nasze grzechy. Już ich nie wspomnąć. Wierzę, że coś może zostać w nas, tak jak zostało w apostole Pawle, który wierzył, że Pan Bóg mu wybaczył grzechy. Wierzył, że łaska Boża obfitowała jeszcze bardziej niż jego grzech. Ale sam, kiedy będzie pisał pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, zaczyna od tego, że są, oni wszyscy są apostołami, zaczyna, że Pan Bóg, że świadectwo o zmartwychwstaniu jest prawdziwe, ponieważ pokazał się apostołom, pokazał ten, i mówi, i pokazał się mnie, jako poronionemu płodowi, mówi. Dlaczego, mówi? Bo prześladowałem lud Boży. Apostoł Paweł nie zapomniał nigdy tego. Miał takie uczucie, że zgrzeszyłem. Ale w apostole Pawle co się stało? Stało się tak i dlatego zrobiłem daleko więcej od nich. Mówi, to co ja zrobiłem złego, dało mi siłę. Nie zrobiło, że całe życie chodziłem z głową w dół. Ale podniosłem głowę i zrobiłem daleko więcej, mówi, od innych apostołów. Można powstać z grzechu. Oby powstanie z grzechu dało nam siłę. Oby powstanie z grzechu dało nam siłę w naszym życiu. Siłę w naszym życiu, żeby mówić innym ludziom. Nie grzesz. Nie rób tego. Apostoł Paweł poczuł łaskę. Jak przeczytacie ten 15 rozdział, nie mamy czasu. Pięknie o tym mówi. Następne wersety potem, właśnie jak mówi o tym, to właśnie mówi o tej łasce. Był przekonany właśnie, że Pan Bóg mu to wybaczył. Zawsze jest czas, by się naprawić. Potrzebujemy świadectw, ludzi, którzy będą nam mówili właśnie takie rzeczy. Nie rób tego. Ja to zrobiłem. Ja byłem na tej drodze. I gdyby nie łaska Boża, to ja zginąłbym, zasługiwałbym na śmierć. Oby to doświadczenie w poznaniu dobra poprzez zło, bo takie też jest poznanie, nam dodało właśnie sił. I nie mogę nie wspomnieć coś o tym najlepszym możliwym wyboru Boże. Wybór świadomy, wybór odpowiedzi na pytanie, na zaproszenie Boga i na pytanie. Kładę przed Tobą życie i śmierć. I odpowiedź, która będzie brzmiała, ja wybieram życie, Panie Boże. Ja wybieram to, że będę chodził śladami Jezusa Chrystusa. Najlepszy wybór. Najlepszy wybór życiowy, ten, który może ukierunkować wasze całe życie. Tak samo jak Jezus, i to jest jeden z moich ulubionych wersetów Ewangelii Jana, 6 rozdział, 67-68 werset. Historia pewnego wyboru. Wiadomo, 6 rozdział, mowa kiedy o tym odchodzą uczniowie od Jezusa po tym pomowie, po twardym pokarmie, po mowie o jedzeniu ciała i piciu krwi. I wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Historia wyboru. Czy wy chcecie odejść? I odpowiedział Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Syna Boga żywego. Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Ty masz słowa nieskazitelne. Ty nam otwierasz drogę nieskazitelną. A z drugiej strony tylko skażenie. Jest jedna droga, która jest nieskażona. Jest jedna droga, która prowadzi do żywota wiecznego. Wybierajmy więc to, co nie mija. Wybierajmy więc to, co trwa na wieki. I po tym najważniejszym wyborze osoby poświęcone wam to powiedzą, że wyborów dalej jest ciągle. Wyborów będzie dalej na każdym kroku. Ale te wybory powinny być ukierunkowane. Te wybory powinny być poddane właśnie woli Bożej. Te wybory powinny być oparte właśnie również na to, że wierzymy, że jesteśmy pewni pewnych rzeczy, że czujemy pewne rzeczy, że jesteśmy napełnieni Duchem Bożym, Jego Pismem Świętym, który również trwa i żyje, napełnieni rzeczami, które są nieskazitelne. Tak, aby zamieszkała w nas moc Chrystusowa. Tak jak apostoł Paweł mówi w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział. Musimy ćwiczyć w rozróżnianiu dobra od zła. I robiąc to wszystko, przy zmartwychwstaniu, to, co skazitelne, to, co według Piotra i według tego, co mówiliśmy dzisiaj, nasze ciało, to, co określiliśmy jako przemijające, jako krótkotrwałe, wtedy to, co skazitelne, przeoblecie się w nieskazitelność. I tak jak Słowo Boże trwa na wieki i my będziemy trwali na wieki, bo taką nadzieję i pewność nam daje Pismo, to Słowo Boże, które ma nas odradzać. I niech to Słowo Boże wykonuje w nas to dzieło. O to Ciebie, Boże, bardzo prosimy. Amen.